Naszym gościem jest pan poseł Stanisław Piotrowicz. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. I trochę o te prawa chciałem zapytać. Panie Przewodniczący, zdaniem sędziów, bo odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego, oni sprzeciwiają się projektom ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości. O tym mówi rząd, o tym wcześniej sygnalizował minister Zbigniew Ziobro. Jak pan odnosi się do tego, bo pewnie będzie się musiało wiele zmienić. Na to też oczekują ci, którzy w jakiś sposób albo zbyt długo czekają, albo sprawy też nabrzmiały w taki sposób, że to nieraz jest i związane z krzywdą ludzką.
Trzeba jasno sobie powiedzieć, że wymiar sprawiedliwości po 1989 roku zasadniczo nie został zreformowany. Poza tym, że utworzono dodatkową instancję w postaci sądów apelacyjnych. Nie uległy zmianie kadry, nie uległo zasadniczo kształcenie, nie uległo też sposób powoływania na stanowiska sędziowskie. Natomiast ludzie mają ograniczony dostęp do sądu. Dostęp do sądu nie w tym aspekcie, że nie mogą pójść do sądu, tylko że nie mogą doczekać się rozstrzygnięcia sądowego. I tak właśnie należy odczytywać konstytucyjne prawo obywatela, prawo do sądu, prawo do rozstrzygnięcia jego sprawy w rozsądnym terminie. Na przestrzeni 30 lat nic w tej materii się nie zmieniło. Ludzie czekają latami, dziesięcioleciami na rozstrzygnięcie ich sytuacji. A rząd polski z roku na rok wypłaca coraz to większe odszkodowania obywatelom zasądzane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka tylko z tego względu, że nie uzyskali wyroku w rozsądnym terminie. A środowiska sędziowskie są zadowolone, nie widzą potrzeby żadnej reformy, zabiegają o to, żeby było tak, jak było. Oczywiście dobrze się czują, mają dobre zdanie o sobie, dobre mniemanie, wyrażają to przecież dosyć jasno, określając się sami nadzwyczajną kastą. Jest im dobrze. Są głusi na oczekiwania społeczne. A ludzie od lat domagają się reformy wymiaru sprawiedliwości. W czasie ostatniej kampanii wyborczej ten temat był obecny na wszystkich spotkaniach wyborczych. Kiedy wreszcie to zmieni się w Polsce? Tak dalej być nie może. Wtedy środowiska sędziowskie milczały. Teraz, kiedy mówimy o reformie, już od przecież wielu miesięcy, bo obiecaliśmy tą reformę Polakom, jesteśmy konsekwentni. Wysłuchaliśmy głosów społeczeństwa, przyjęliśmy to do naszego programu i teraz realizujemy. No to, kiedy my wdrażamy reformy, przedstawiamy je w parlamencie, no to teraz środowiska sędziowskie powiadają, a zaraz, my tak, dostrzegamy potrzebę reformy, ale najpierw debata z naszym udziałem. Panowie sędziowie przespali ten czas, kiedy mogli debatować, kiedy mogli włączyć się w dyskusję. Mało tego, przecież w trakcie prac parlamentarnych sędziowie przecież organizowali rozmaite zgromadzenia i konferencje, i na tych konferencjach nic nie mówili na temat reformy wymiaru sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie, zbierali szyki, żeby do jakiejkolwiek reformy nie dopuścić. No i oczywiście wtedy, kiedy się broni własnych partykularnych, grupowych interesów, własnych przywilejów, no nie krzyczy się o tym przecież głośno, że bronimy swojego, bo to jest przecież nieakceptowalne społecznie. No w związku z tym znowu przebierają się piękne szatki, te środowiska sędziowskie, że oto zagrożona jest demokracja, zagrożona jest konstytucja. Mało tego, ponieważ nie na wszystkich może zrobiłoby to wrażenie zagrożona demokracja i konstytucja, no to używają jeszcze trzeciego elementu. Prawa i wolności obywatelskie są zagrożone. W związku z tym, skoro my tutaj na konferencjach się gromadzimy, to nie walczymy absolutnie o swoje, my walczymy o prawa i wolności obywatelskie. No, obywatele na ten temat mają już przecież dość dobrze wyrobione zdanie. Gdy patrzę na wymiar sprawiedliwości z pewnej perspektywy czasowej, to lepiej widać o wiele pewne mechanizmy, jak funkcjonował wymiar sprawiedliwości. Warto zwrócić uwagę na to, że kiedy poprzedni system ustrojowy PRL chylił się ku końcowi, no to wtedy zadbano, trzeba powołać Trybunał Konstytucyjny. W 1982 roku, a więc jeszcze w stanie wojennym, powołano Trybunał Konstytucyjny. Ale on rozpoczął swoją działalność orzeczniczą od 1986 roku. Krajową Radę Sądownictwa powołano w 1989 roku. Dziś wydaje się dość jasne, jaki był cel tych zmian, powołania do życia tych instytucji. Myślę, że jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to jest moje zdanie, chodziło o to, żeby dawnym włodarzom PRL-u nie stała się krzywda. Trybunał Konstytucyjny miał pilnować interesów dawnych włodarzy PRL-u i chyba skutecznie pilnował. Podobną rolę odgrywał, oczywiście tutaj uogólnienie jest też dla niektórych porządnych sędziów przyzwoite, więc wybaczą mi, mówię o pewnej dość wpływowej grupie sędziowskiej, która dbała o to, ażeby się też w Polsce wiele nie zmieniło. Dowodem tego niech będzie i to, że przecież nie osądzono żadnej zbrodni stanu wojennego. To jakieś namiastki tylko. Natomiast nie rozliczono się z tamtym systemem. No bo i też wymiar sprawiedliwości przetrwał w takiej formie, jak był, i był tym stabilizatorem, żeby sprawy zbyt daleko nie poszły.
No to tutaj zawsze problem był z tą wolą rządzących, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o tym ze sprawiedliwością, to prawda. Ale panie przewodniczący, panie pośle, no, wołanie jest o to łamanie demokracji, tak, i konstytucji, tak wołają sędziowie, no ale różnie można rozumieć demokrację i konstytucję, jeżeli chodzi o dwie strony, obywateli i na przykład sędziów.
No tak, no przede wszystkim w tej uchwale mówi się, że obecna reforma zmierza do zdyskredytowania środowiska sędziowskiego. No ja myślę, że to środowisko samo się zdyskredytowało w oczach opinii publicznej. Przecież znamy wiele przykładów sędziów na telefon, sędziów, którzy dopuszczali się różnych czynów, no przestępstw pospolitych. No ktoś może powiedzieć, no dobrze, to są nieliczne przypadki, wszędzie tacy się znajdą. No dobrze, ale przez całe dziesięciolecia w ogóle nie ujawniano tego, takich przypadków. Teraz władze ujawniają tego rodzaju skandaliczne przypadki. To pokazuje, że w tym środowisku była wiedza na temat tak zwanych czarnych owiec, ale to środowisko też nic nie robiło w tym zakresie, żeby takich ludzi ze swojego grona się pozbyć. Powiadają w uchwale, że oto będzie nam groziła destrukcja systemu sądownictwa w Polsce. No, a czy ten system w tej chwili to dobrze funkcjonuje? No wszyscy przecież wiedzą, że źle funkcjonuje, coś z tym trzeba zrobić.
Pan wspominał o tym, że sędziowie mieli okazję, czy mieli możliwość już jakoś debaty, rozmowy. Może tego czasu nie wykorzystali, a teraz domagają się debaty na temat reformy. Nie wiem, czy jest to spowodowane, na przykład to opóźnienie, bo 10 maja z porządku obrad została zdjęta ta nowela. Dopiero 24 maja Sejm ma się zająć projektem noweli prawa ustroju sądów powszechnych na autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo tak, planowana nowela ma wejść w życie 1 lipca. Czy to wszystko, ten harmonogram i ta debata, namysł w samym Sejmie, wszystko pójdzie zgodnie z planem?
Nic się w tym zakresie nie zmieniło. Determinacja przeprowadzenia reformy jest silna. Natomiast trzeba podkreślić, że poprzedni Sejm był skrócony, trwał tylko 2 dni i siłą rzeczy niektóre punkty musiały wypaść z obrad. W przyszłym tygodniu będzie pierwsze czytanie projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych.
A jakie zmiany najważniejsze, jeżeli tak z punktu obywatela, tak, bo jeżeli oburzają się sędziowie i mówią, że to jest nawet łamanie demokracji i konstytucji, no to co najważniejsze, bo wielu też dyskutuje z tym, z tym nadzorem, tak, nad sądami ministra.
Ależ to jest wszystko przejaskrawiane. Mógłbym przewrotnie, a właściwie może nawet nie przewrotnie, ale powiedzieć, że nawiązujemy do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Ja to chcę wielokrotnie podkreślić. W Polsce jest larum, że oto władza ustawodawcza i wykonawcza ingeruje w niezależność sądów, w niezawisłość sędziowską. No nic podobnego. Więc jeżeli ktoś tak twierdzi, to ja przytaczam przykłady obowiązujące w Europie Zachodniej.
A ta niezależność, bo posłowie Platformy Obywatelskiej też mówią, że to jest taki ostatni bastion, tak? PiS chce usunąć ostatni bastion, jakim jest niezależność wymiaru sprawiedliwości, który stoi im na drodze do państwa autorytarnego.
Ale takich przywilejów, jak środowisko sędziowskie ma w Polsce, to nie ma chyba nigdzie w Europie. A wszędzie w Europie Zachodniej, środowiska sędziowskie są zadowolone ze swojej pozycji, zadowolone są z niezależności sądów i z niezawisłości sędziowskiej. A przypomnę, bo to przykłady najlepiej chyba to ilustrują. W Polsce o tym, kto będzie sędzią, decydują sędziowie. W skrócie rzecz ujmując, bo zgromadzenia ogólne sędziów opiniują, Krajowa Rada Sądownictwa decyduje, kogo przedstawi panu prezydentowi do nominacji. No i oczywiście, jeżeli pan prezydent nie mianuje tej osoby, którą Krajowa Rada Sądownictwa wskazała, no to jest wielkie larum, bo się ostatnio zdarzyło 10 takich przypadków, że to już jest ingerencja i łamanie. A zatem środowiska uzurpują sobie prawo i de facto z tego prawa korzystają, że decydują o tym, kto będzie sędzią w Polsce. A jak jest w Austrii? W Austrii z wnioskiem o nominację na stanowisko sędziowskie występuje minister sprawiedliwości. W Niemczech federalny minister sprawiedliwości występuje z wnioskiem o nominację sędziego. W Holandii, w kraju pana Timmermansa, również minister sprawiedliwości występuje z wnioskiem o nominację na sędziego. I tam nie krzyczą, że jest nadmierna ingerencja władzy wykonawczej ministra w sądownictwo. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy zaproponowali rozwiązanie takie, że teraz oto będzie minister sprawiedliwości miał decydujący wpływ w tym zakresie, tak jak ma w tych wymienionych przeze mnie krajach. Mało tego, to już też po raz kolejny podkreślam, w kraju pana Timmermansa, który tak się niepokoi o polską demokrację, właśnie w Holandii do Sądu Najwyższego sędziów wybiera parlament. Parlament wybiera sędziów i tam nie krzyczą, że jest ingerencja władzy ustawodawczej w wymiar sprawiedliwości. To tylko w Polsce władza sądownicza stoi ponad wszystkimi władzami, jest w ogóle oderwana od społeczeństwa, nie ma żadnych instrumentów, to wielokrotnie podkreślam, przy pomocy których naród korzystałby z konstytucyjnego uprawnienia, a więc artykułu 4 Konstytucji, gdzie jest mowa, że władza zwierzchnia należy do narodu. Ja to wielokrotnie podkreślam, że jeżeli chodzi o władzę zwierzchnią narodu, to ona funkcjonuje w odniesieniu do władzy ustawodawczej, no bo wybiera posłów, senatorów, naród raz na 4 lata, czy jak zajdzie potrzeba, to częściej, i również w odniesieniu do władzy wykonawczej. Natomiast naród nie ma żadnych instrumentów w odniesieniu do władzy sądowniczej. Tu nie chodzi tylko o bezpośredni wpływ narodu, bo naród realizuje swoje uprawnienia bezpośrednio, chociażby w formie wyborów czy referendów, ale i również, jak w Konstytucji jest napisane, poprzez swoich przedstawicieli. W odniesieniu do władzy sądowniczej żadnego takiego instrumentu nie ma. W związku z tym te rozwiązania, które są proponowane, no to jest kwestia urealnienia konstytucyjnych uprawnień narodu. To nie może tak być, żeby władza sądownicza była sama dla siebie, była zadowolona, była głucha na wezwania narodu, no i oczywiście nie podlegała żadnej kontroli. Sędziowie mieli się dobrze.
Panie pośle,
teraz krzyczą, że jest zamach na prawa i wolności obywatelskie, no bo tym się po prostu zasłaniają.
Mamy projekt noweli i projekt ten negatywnie zaopiniowała Krajowa Rada Sądownictwa, oceniając, że jego Podstawowym celem jest dalsze, znaczące podporządkowanie sądów powszechnych ministrowi, co jest sprzeczne z zasadą trójpodziału władzy. I jeszcze Sąd Najwyższy. Według Sądu Najwyższego chodzi o stworzenie jednowładztwa, czyli jak gdyby idziemy w tym samym kierunku. Ministra w zakresie obsady stanowisk prezesów, pan wspominał, kto gdzieś za granicą decyduje o pewnych stanowiskach, sprawowanie funkcji prezesa oraz wiceprezesa sądu przez osobę powołaną w drodze wyłącznej decyzji ministra, bez jakiegokolwiek nawet minimalnego wpływu samorządu sędziowskiego, budzi istotne zastrzeżenie z punktu widzenia zasady równowagi między władzami. To głosi opinia Sądu Najwyższego.
Więc rzeczywiście w tej chwili mamy taką sytuację, że minister sprawiedliwości nie może ani powołać prezesa sądu, ani źle funkcjonującego prezesa sądu odwołać, jeżeli środowisko sędziowskie na to nie wyrazi zgody. No, w związku z tym możemy powiedzieć, że te uprawnienia ministra w tej chwili są bardzo iluzoryczne. Przecież natomiast my chcemy wprowadzić taką oto sytuację w tej noweli, że minister sprawiedliwości wysłucha opinii środowiska sędziowskiego o kandydacie, ale ta opinia nie będzie wiążąca i to minister sprawiedliwości podejmie decyzję o tym, kto będzie prezesem, względnie też odwoła prezesa, który nie wywiązuje się należycie ze swoich funkcji. Do chwili obecnej mamy taką sytuację, tak jak powiedziałem, że o tym, kto będzie prezesem, decydują środowiska sędziowskie, no w związku z tym prezes tak postępuje w zarządzaniu sądem, żeby środowisko, które go wyłoniło, było z tego zadowolone. A już mniejsza o to, czy społeczeństwo jest zadowolone, bo to nie ma, jak widać, dla tych środowisk aż tak wielkiego znaczenia. Więc chcemy to zmienić. Prezes nie będzie miał wpływu na działalność orzeczniczą, bo przecież to, co jest istotą w sądownictwie, to jest niezawisłość. A więc, żeby każdy sędzia mógł orzekać w zgodzie ze swoją wiedzą, doświadczeniem, a przede wszystkim w zgodzie z własnym sumieniem. I żeby nie było takiej sytuacji, jak jest teraz, że oto prezes sądu może decydować, komu przydzieli konkretną sprawę. Znając poglądy i stosunek poszczególnych sędziów do poszczególnych spraw, bo przecież się w środowisku dobrze znają, może tak wyreżyserować, że konkretne sprawy będzie przydzielał tym sędziom, inne sprawy innym sędziom. I właśnie, żeby takiej ingerencji prezesa nie było w orzecznictwo, projekt przewiduje, że sprawy będą przydzielane komputerowo, a więc prezes nie będzie miał możliwości dowolnego kierowania spraw do poszczególnych sędziów. A więc zwiększamy mechanizmy takie, które powstrzymają przez ingerencją w orzecznictwo. Natomiast od prezesów oczekuje się tego, ażeby organizowali pracę w sądach w taki sposób, żeby sądy pracowały efektywnie. I nie ma to nic wspólnego ze sposobem orzekania. Właśnie, żeby tą niezawisłość sędziowską wzmocnić, żeby nie dokonywano wyboru i różnych manipulacji, kto daną sprawę będzie rozpatrywał, to będzie decydował o tym system komputerowy. I dlatego ministerstwo chce to wprowadzić od 1 lipca. Jeżeli chodzi o dyrektorów administracyjnych w sądach, no też była wielka wrzawa, dlaczego to sądami nie administruje prezes, a jeżeli już dyrektor, no to dyrektor taki, na którego bezpośredni wpływ będzie miał właśnie prezes, i bo jak będzie inaczej, no to już będzie ingerencja w niezależność sądową. Dyrektor ma się zajmować sprawami biurowymi, administracyjnymi, remontami i tak dalej. Natomiast prezes powinien się zajmować tym orzecznictwem przede wszystkim, a nie administrowaniem obiektami. I z tego też względu, skoro z budżetu państwa płyną pieniądze na wymiar sprawiedliwości dość niemałe, to przez to, żeby one były racjonalnie wydatkowane, muszą być pod kontrolą i będą właśnie dyrektorzy podlegali w ściślejszym sposób ministrowi sprawiedliwości. No przecież to jest naturalne w każdym zachodnim państwie. Natomiast w Polsce, ponieważ władza sądownicza miała uprzywilejowaną pozycję, no to kiedy chcemy teraz to wprowadzić do takich ram, jak funkcjonuje to w Europie Zachodniej, no to jest wielka wrzawa, tak jak już powiedziałem wcześniej, broniąc własnych interesów,
zasłania się prawami i wolnościami obywatelskimi.
Dziękuję. Czyli ma się wiele rzeczy zmienić. 24 maja, tak, Sejm będzie się zajmował projektem noweli.
Tak, będzie pierwsze czytanie tego projektu ustawy.
Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże.
Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.